Słuchają Państwo Radia Poznań, trzecie milenium. Dzisiaj dr Szczepan Cofta, rozmawiamy o zanieczyszczeniach powietrza. Akurat ten okres, w którym jesteśmy, jest taki, powiedzmy, najbardziej korzystny, bo już nie ma tej niskiej emisji. Powietrze jest takie dosyć rześkie, dużo wiatru, dużo deszczu, powinniśmy się dobrze czuć. Panie doktorze, i teraz te zanieczyszczenia wpadają do naszych płuc. Co to się dzieje? No tak sobie wyobrażam, że one po prostu, te pyłki, na przykład 2,5 na przykład, no te najdrobniejsze, one gdzieś tam wpadają na te drobne naczynia krwionośne, które gdzieś tam są, gdzie następuje ta przemiana, tak, tlenu, który dostaje się do naszego układu krwionośnego. I co się dzieje?
Im drobniejsza cząstka, im mniejsza, tym dostaje się dalej. Większe cząstki, powyżej 5 mikronów, one zatrzymują się w jamie ustnej, w nosie. Jeżeli są poniżej 5 mikrometrów, one udają się do poniżej rozwidlenia tchawicy, do 20 kilku rozgałęzień dróg oddechowych i działają w sposób dwojaki. Znaczy, po pierwsze, dochodzi do obecności pyłów w drogach oddechowych, które działają drażniąco, a drugim czynnikiem są gazy, które do dróg oddechowych się dostają, i cała reakcja organizmu związana jest właśnie z odpowiedzią na te dwa czynniki szkodliwe. Generalnie, jeżeli ten bodziec jest o nie największym stopniu nasilenia, to mechanizmy obronne organizmu są takie, że organizm sobie radzi. Pierwszym mechanizmem obronnym jest oczywiście mechanizm oczyszczania śluzowo-rzęskowego, który sprawia, że rzęski, które są na większości partii dróg oddechowych, one poruszając się w sposób zharmonizowany, podrzucają do góry wydzielinę, pyłki, pyły różne, tak że dochodzi do oczyszczania dróg oddechowych. Jeżeli nie dają sobie rady rzęski, które podrzucają wydzielinę ku górze, to pozostaje coś, co jest częściowo zależne, a częściowo niezależne od naszej woli, to jest mechanizm kaszlowy. Ten mechanizm kaszlowy, on jest częściowo zależny od nas, bo możemy sprowokować kaszel, ale częściowo niezależny, ponieważ jeżeli dochodzi do obecności nagromadzenia dużej ilości pyłów czy drażnienia gazami, to wtedy jest ten mechanizm absolutnie wymuszony. Dochodzi do okresowego zamknięcia głośni, wzmożenia napięcia w drolnych drogach oddechowych, wzmożenia ciśnienia tak, że eksplozywnie otwierają się struny głosowe, i z eksplozją, proszę wyobrazić sobie, równą prędkości dźwięku, usuwane są z organizmu cząstki czy wydzielina, pyły, które do tej pory drażniły. Także z jednej strony mechanizm kompensacyjny, mechanizm ratunkowy jest obecny. Stąd na marginesie powiem, że stosowanie takie nieodpowiedzialne leków przeciwkaszlowych może być bardzo szkodliwe. Ponieważ
może się udusić wtedy?
Niekoniecznie udusić, bo drogi oddechowe nie są wcale wąskie i one zawsze sobie poradzimy. Cierpienie z uduszenia czy śmierć to jest absolutnie rzecz marginalna. Natomiast generalnie te mechanizmy, one sprawiają, że sobie w większości radzimy. Natomiast jeżeli w sposób sztuczny zniesiemy odruch kaszlowy, to wydzielina, która powstaje w drogach oddechowych, ona zaczyna zalegać w tych drogach. Jeżeli zaczyna coś zalegać, tak jak w kałuży, która rozwijają się drobnoustroje, powstają zniszczenia. Takim najbardziej drastycznym efektem zniszczenia dróg oddechowych, których zalega wydzielina, jest powstanie czegoś, co określamy w medycynie jako rozstrzenie oskrzeli. Czyli zniszczone fragmenty dystalne drzewa oskrzelowego z osadzaniem się w nich wydzieliny. Jeżeli dojdzie do zniszczenia jakiegoś fragmentu miąższu płucnego, zwłaszcza przy nieleczonych infekcjach, ma to znaczenie, stąd pozostanie w domu, leczenie skutecznej infekcji z podstawową metodą zapobiegania rozstrzeniom oskrzeli, to pacjent, u którego dojdzie do powstania rozstrzeli, on już będzie miał kłopot do końca życia. Jeżeli to jest zlokalizowane w jednym miejscu, w jednym segmencie czy płacie, to można jeszcze kiedyś w warunkach operacyjnych usunąć ten fragment i i pacjentowi pomóc operacyjnie, ale...
To się rozumie, że to jest punkt zapalny, tak, w naszych oskrzelach, który do końca życia będzie takim punktem, gdzie się wszystko będzie zaczynało, jeżeli jakaś infekcja następuje, tak? Czyli...
Tak, ognisko tlące zapalenia, które oczywiście, jeżeli będziemy w dobrostanie fizycznym, psychicznym, będzie organizm sobie radził, ale w momencie krytycznym przepracowania, przemęczenia, niedożywienia, coś, co wydawałoby się jest błahe z punktu widzenia całości funkcjonowania organizmu ludzkiego, może być źródłem dramatycznej dysfunkcji, może być źródłem sepsy, posocznicy, a może być w starszym wieku nawet przyczyną zgonu. Coś, co wydaje się być najpierw stosunkowo i łagodne, i niegroźne. Także to już na szczęście jest stosunkowo mało osób z rozszczeniami oskrzeli w porównaniu z populacjami, które jeszcze 10-20 lat temu się wydawało. Jest to związane z tym, że jednak posiadamy kapitalną broń, jaką były wprowadzone w latach 40., 50. XX wieku antybiotyki. One pomagały większość infekcji likwidować w zarodku. Gdyby ktoś z nas wyobrażał sobie życie przed latami 50. ubiegłego wieku, to pierwszą przyczyną śmierci na świecie były zapalenia płuc, infekcje układu oddechowego. W tej chwili oczywiście też się zdarza tak, że ktoś umrze z powodu infekcji układu oddechowego, ale to jest osoba albo z dramatycznym patogenem, albo z niedoborami odporności, albo bardzo młoda, albo w wieku starszym. Rzeczywiście u starszych osób często przyczyną śmierci może być zapalenie płuc czy infekcja układu oddechowego, ale dzięki wiedzy współczesnej, a przede wszystkim antybiotykom, nie ma takiego problemu i jak jesteśmy tego świadkami, zupełnie inne przyczyny chorobowe są podstawowymi przyczynami śmierci.
Ale to jest, panie doktorze, tak, że te zanieczyszczenia, które, bo do nich jeszcze wróćmy, wpadają do naszych płuc. Mówimy o tych najdrobniejszych, o których pan wspomniał, że nie są wychwycone przez mechanizm obronny. To polega na tym, że one powodują różnego rodzaju choroby na styku tam, gdzie wpadają, czy one, dostając się do krwiobiegu, powodują bardziej te choroby cywilizacyjne?
Mechanizm jest złożony, że z jednej strony dotyczy to samego układu oddechowego, i do tego za chwilę wrócę, natomiast też cząstki dostające się do krwiobiegu też w pewnej mierze zmieniają funkcjonowanie całego organizmu. To jest paradoks, ale proszę wyobrazić sobie, że nawet te cząstki dostające się do krwiobiegu mogą być przyczyną chociażby inicjowania procesu miażdżycy. I są ślady, są dowody na to, że pyły drobne dostające się do układu krążenia są czynnikami inicjującymi procesy zmierzające ku rozwojowi miażdżycy. Także oczywiście jako jeden z wielu elementów, nie tylko jeden, ale też na pewno istotny. A jeżeli miażdżyca to też zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, odruch i reakcja organizmu na pojawienie się w krwiobiegu substancji takich, jakich nie powinno być, jest reakcją, która też destabilizuje pewną homeostazję dotyczącą krwiobiegu, jeżeli układ krążenia, no to wszystkie struktury organizmu. Natomiast jako pulmonolog w taki sposób bezpośredni dotyka nas to, co dzieje się w układzie właśnie oddechowym. I tutaj mogę z praktycznego punktu widzenia wymienić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to sytuacja przewlekłego zapalenia oskrzeli i tego, co za tym idzie, powstawania i nasilenia schorzeń obturacyjnych, czy schorzeń zwężających drogi oddechowe i powodujących do patologii. Jest takie schorzenie, które bardzo trudno się nazywa i niefortunnie dosyć, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to schorzenie przewlekle postępujące. Oczywiście ono jest związane przede wszystkim z paleniem tytoniu, ale w swojej złożoności ma też swoją cząstkę zależną od zanieczyszczeń środowiskowych. Powoduje do upośledzenia dróg oddechowych, przebudowy śluzówki, zniszczenia fragmentów. Mówiłem o zniszczeniu fragmentu w dróg oddechowych, jakim jest powstanie rozszczelnień oskrzeli, ale też powstanie pęcherzy rozedmowych. Sprawienie, że część miąższu płucnego jest nieczynna. W warunkach prawidłowych mamy do czynienia z przestrzenią wymiany tlenu na tlenek węgla w układzie oddechowym około 80 metrów kwadratowych. To jest mniej więcej powierzchnia boiska do tenisa ziemnego. I w patologii dochodzi do zniszczenia nieraz 2/3, 3/4 tej powierzchni, wymiany poprzez układ krwionośny, poprzez pęcherzyki płucne, w których dochodzi do styku układu oddechowego i układu krążenia. Proszę wyobrazić sobie, że oczywiście mamy olbrzymie rezerwy, ale jeżeli dojdzie do zniszczenia ponad 80% układu oddechowego, struktury jego, to dochodzi do niewydolności oddychania. A niewydolność oddychania jest już stanem ciężkim, takim, w którym organizm nie może w sposób nieskrępowany otrzymywać tlen z otoczenia, ze środowiska i nie jest w stanie usuwać dwutlenku węgla, który jest skutkiem przemian metabolicznych w organizmie.
Za dużo dwutlenku węgla, za mało tlenu, tak? We krwi już.
Bezwzględnie tak. Uczucie duszności jest jednym z najważniejszych sygnałów, że coś się złego dzieje. Oczywiście duszności przyczyn może być bardzo wiele, ponieważ gdyby też tak praktycznie ukazać, to duszność może być związana z czynnością układu oddechowego po pierwsze, po drugie z czynnością układu krążenia, a po trzecie może też mieć charakter psychogenny. Ale skupiając się na duszności wynikającej z układu oddechowego, to trzeba bardzo być czujnym i trzeba w swoim życiu, zwłaszcza w starszym wieku, rozpatrywać, chociażby zadać pytanie, czy wyjdę na drugie, trzecie piętro w sposób nieskrępowany. Jeżeli nie wchodzę na drugie piętro, jeśli muszę wstawać, to coś się dzieje. Oczywiście to jest sytuacja takiej duszności pewnie nieznacznej. Inne osoby mają taką duszność, która pojawia się przy każdym ruchu, przy każdym marszu, swoim krokiem albo nawet wolnym. Inne osoby mają duszność już w spoczynku. Duszność w praktyce wymaga różnicowania, wymaga rozeznania. Oczywiście inne jest postępowanie, gdy wynika ona z emocji naszych. Też się to zdarza. Inne postępowanie, gdy jest to skutkiem choroby z układu sercowo-naczyniowego. Jest to kwestia badań sercowo-naczyniowych, EKG, wizyty u kardiologa, badania echokardiograficznego, ale w kontekście pulmonologii może dochodzić do sytuacji niewydolności oddychania. Wtedy wykonujemy takie badania, które są coraz bardziej dostępne. Namawiam, żeby osoby chorujące przewlekle ewentualnie wyposażyły się w takie pulsoksymetry, czy takie urządzenia, które oceniają, w jakiej mierze przyswajamy tlen, czy wysycenie hemoglobiny tlenem jest dobre. Tutaj akurat demonstruję panu, mam pod ręką akurat takie urządzenie, które jest proste, kosztuje pewnie 100-kilkadziesiąt złotych, ale u osób lekarzowych ono jest niezbędne, jeśli zajmuje się pacjentami, ale też część pacjentów powinna taki przyrząd mieć. Prosty przyrząd na palec, który ukazuje dzięki swoim analizie przeprowadzonej, dzięki detektorom, jakie jest wysycenie hemoglobiny tlenem, czy tak zwana saturacja tlenem. Ona powinna w praktyce wynosić powyżej 95%. Tutaj mamy sytuację prawidłową, 98% wysycenia hemoglobiny tlenem prawidłowe. Przy okazji zazwyczaj przy takim pulsoksymetrze mamy do czynienia z oceną tętna, czy ono jest prawidłowe, czy jest przyspieszone, czy równomierne, też można pośrednio pewne elementy. I to jest też taki detektor. Jeżeli mamy do czynienia z niewydolnością oddychania, wtedy te parametry są zmienione znacząco.
Pana doktora, wszystko dobrze, a u mnie możemy też zobaczyć? Bo to jest chwila, moment, zobaczymy. My siedzimy tutaj już od pewnego czasu, więc powiedzmy, że dotlenienie jest, tak sobie, chociaż akurat chyba nie.
Już dotlenienie jesteśmy podobnie.
Ale jesteśmy identycznie, bo 98%, więc tak, chyba do rozmowy.
Tutaj ma pan trochę spokojniejszy tętno, to znaczy jest pan młodszy.
A właśnie,
i to serce spokojnie u pana pracuje, ale równomiernie. I tutaj możemy być uspokojeni, że taki pomiar, wynik takiego pomiaru jest absolutnie uspokajający i na pewno pan nie ma problemu. Natomiast gdyby ktoś miał kłopot z absorpcją tlenu, to absolutnie ten parametr, jaką jest wysycenie hemoglobiny tlenem, on spada i też wymaga to jakiejś troski i zwrócenia się do lekarza i jakiegoś monitorowania i czuwania.
To pewnie też zależy, czy ktoś uprawia sporty, bo to ten puls jest niższy.
Tak,
tutaj względnie. Pewną tajemnicę moją zdradziliśmy i o to też za chwilę pana doktora zapytam, czyli uprawianie sportu, jaki ma wpływ. I to już będzie ostatnia część naszego programu, za chwilkę polecam państwu.